Cześć i czołem, drodzy widzowie! Jakoś miesiąc temu wpadłem na chwilę do skansenu rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim na skromną inscenizację ostatnich chwil życia plutonowego Stefana Karaszewskiego. Film o nim jest od paru lat na kanale, więc nie będę teraz o tym opowiadał. Jak nie znacie tej historii, link zostawiam w opisie filmu. No skoro jednak byłem na imprezie, to coś chciałem nagrać. I choć czołgów nie było, to na placu boju pojawił się Leichter Panzer Spielwagen 222, czyli po polsku lekki opancerzony pojazd rozpoznawczy 222. No to skoro był w akcji, to zrobiłem o nim materiał, w którym opowiem o oryginale, o całej rodzinie tych pojazdów od 221 do 261, ale także o replikach tego jakże popularnego wozu. Serdecznie zapraszam. Choć Reichswehr była obłożona mnóstwem nakazów i zakazów, to potajemnie cały czas rozwijała swą siłę i technikę wojskową, testując prototypy na poligonach w Związku Radzieckim. Dlatego mieli opracowaną doktrynę używania samochodów opancerzonych, lecz oficjalnie w ojczyźnie mogli tylko trenować z kartonowymi makietami założonymi na karoserię cywilnych aut. Ponadto opracowali doktrynę ustandaryzowanych pojazdów dla armii, dzięki czemu wojsko miało otrzymywać możliwie ujednolicone produkcyjnie i proste w serwisowaniu pojazdy o wspólnych elementach podwozia. Dzięki tym pracom, gdy naziści doszli do władzy i Reichswehr zmieniła się w Wehrmacht, prace mogły ruszyć z kopyta. Dotychczas rozwijany pojazd zwiadowczy KFZ-13 został odrzucony jako przestarzały i nieperspektywiczny. Plany stworzenia nowego, lekkiego, opancerzonego, zdolnego do jazdy w terenie wozu rozpoznania, który otrzymał później nazwę SDKFZ-221, zlecono zakładom Horsza. W kwietniu 1935 roku ukończono tam pierwsze 30 podwozi. Gotowe podwozia następnie kierowano do zakładów w Elblągu, Kilonii i Siszał na dopasowanie pancernych karoserii oraz później do zakładów Mercedesa w Berlinie, gdzie odbywał się końcowy montaż. Początki produkcji były trudne, bo różne typy i podwersje pojazdów miały różne prądnice, zbiorniki paliwa oraz inne detale, co wymuszało zamawianie ich i montowanie partiami, tak żeby nie pomieszać niepasujących części od różnych dostawców. W kolejnych wersjach produkcyjnych coraz bardziej unifikowano i poprawiano te elementy. Pierwszym i podstawowym modelem, od którego zaczęła się ta rodzina pojazdów, był SDKFZ-221, uzbrojony tylko w jeden karabin maszynowy MG-34 z dwuosobową załogą, kierowca i dowódca. Pierwotnie wozy były uzbrojone w KM-y MG-13, ale od marca 1938 roku nowsza MG-ta całkowicie wyparła starą 13-kę. Wóz napędzał umieszczony z tyłu benzynowy silnik V8 Horsza o pojemności 3,5 litra i mocy 75 koni. Pierwotny projekt zakładał montowanie silnika z przodu. Od 1942 montowano tam większą, o pojemności 3,8 litra, wersję, która generowała 90 koni mechanicznych. Na drodze wóz dało się rozbujać do 80 km na godzinę, a na pełnych zbiornikach miał 300 km zasięgu. Średnia masa wozu, zależnie od wersji, zwykle oscylowała około 5 ton. Chrzest bojowy tych wozów miał miejsce w 1937 roku na Dalekim Wschodzie podczas obrony Szanghaju. Rząd nacjonalistycznych Chin zakupił 13 SDKFZ-ów 220, dwie 221 oraz jedną 260, czyli wóz łączności radiowej, i użył ich w walkach z Japończykami w roli mobilnych bunkrów. I do końca II wojny światowej część tych pojazdów funkcjonowała. Jako ciekawostkę dodam, iż w trakcie wojny produkcja lepszych i grubszych płyt pancernych była zarezerwowana dla producentów czołgów. Przez to firmy produkujące pancerne nadwozia dla wozów rozpoznania dostawały gorszy materiał i w dalszej kolejności. Przez to zapewne w wyniku jakiegoś niedopatrzenia bądź błędu na etapie produkcji okazało się, że użyte w nich płyty pancerza, jeśli zostaną przegrzane, to tracą swą sprężystość i właściwości kuloodporne. Z tego powodu musiano zakazać polowych napraw przy użyciu spawarek i palników i kierować uszkodzone wozy na zaplecze celem specjalistycznych napraw, co oczywiście notorycznie było łamane. Po inwazji III Rzeszy na Polskę bardzo szybko uwydatniły się problemy z modelem 221. Za słaba moc, ledwo 8 mm pancerz i tylko jeden karabin maszynowy nie dawały dość ochrony, siły ognia i mobilności. Szczególnie po inwazji na Związek Radziecki ten model okazał się być całkowicie nieadekwatny i przestarzały, ustępując miejsca modelowi 222 z 14,5 mm pancerzem oraz 20 mm działkiem automatycznym KWK-30 w wieży. I replika takiego właśnie egzemplarza była obecna na rekonstrukcji w Tomaszowie. Załoga poza kierowcą i dowódcą powiększyła się o celowniczego działka. Ten model klepano do 1943 roku i w tej formie wóz walczył wszędzie, gdzie dotarło niemieckie wojsko, jak i jego sojusznicy, jak na przykład Bułgarzy, Węgrzy czy Rumuni, do końca wojny. Trzecim sławnym modelem tej serii była 223, czyli wóz łączności wyposażony w różne rodzaje radiostacji i anten, w tym najsławniejszą, charakterystyczną antenę ramową, która okalała pojazd. Wieża była chroniona zamykaną konstrukcją z siatki, która w założeniu miała zapobiegać wrzucaniu granatów do środka przez piechotę wroga, ale nie było to najlepsze rozwiązanie, wszak granat, który wpadł na płaską siatkę na wieży, mógł się zaczepić, nie sturlać z niej i wybuchając i tak zabił lub okaleczył załogę. Ostatnim, choć mniej znanym z całego zestawienia, był model 260 i wersja rozwojowa 261, które nie miały w ogóle uzbrojenia w wieży i były pojazdami łączności radiowej. Poza tym powstało mnóstwo modyfikacji, zarówno oficjalnych, jak montowanie rusznic przeciwpancernych w wieży, jak i cała plejada fantazyjnych modyfikacji polowych. Dopóki wozy walczyły na zachodzie, gdzie była sieć utwardzonych dróg, a zima nie była bardziej zabójcza od artylerii, to pojazdy tej rodziny świetnie sobie radziły. Ale w momencie wysłania ich do Afryki Północnej okazało się, że ich właściwości terenowe są zbyt słabe, by skutecznie działać w rozpoznaniu i współpracować z czołgami. A w Związku Radzieckim do wszechobecnego błota doszedł mróz, który dosłownie zabijał załogę w pojeździe z otwartą wieżą i bez wydajnego ogrzewania. Oczywiście próbowano modyfikować ten pojazd, dodając choćby ogrzewanie i opracowano też mocniejsze, zmodernizowane podwozie do tego pojazdu, które nazwano typ 801V, dostosowane pod ów większy 3,8 litra silnik ze znacznie wzmocnionym zawieszeniem, hamulcami pneumatycznymi w miejsce mechanicznych, nową skrzynią biegów poprawioną, wzmocnionymi osiami i zmodyfikowanym pancerzem. Ogólnie modyfikowano ten wóz do tego stopnia, że były wersje, które osiągały grubość pancerza rzędu 30 mm. Była to osobna seria, produkowana poza głównym kontraktem dla armii i powstało około 500 sztuk tego poprawionego modelu. Ostatecznie jednak pojazd wycofano z produkcji, a jego miejsce zajęły transportery kołowo-gąsienicowe SDKF Z250, o których też kiedyś zrobiłem film, pokazując oryginał wydobyty z rzeki Pilicy i przywrócony do życia przez Panzerfarm. Link do tamtego filmu też zostawię Wam w opisie. Cała rodzina wozów od 221 do 261 różniła się wieloma elementami. Od detali typu obudowy kierunkowskazów po dużo poważniejsze różnice jak rozmiary i sposób ułożenia pancerza. Trzeba pamiętać, że w bazowym kontrakcie było aż 5 zamówień produkcyjnych, które różniły się między sobą różnymi modyfikacjami. Na potrzeby tego filmu wrzuciłem je do jednego worka, choć każdy z tych pojazdów miał swoją, bardzo różnorodną od reszty braci specyfikę. Wszystkie razem były zaś najpowszechniejszymi niemieckimi pojazdami zwiadowczymi II wojny światowej. Oczywiście wolałbym pokazać Wam w materiale oryginalny wóz, a nie replikę, ale to spory problem. Jedyny SDKFZ 221 w Europie, który jest w oryginale, o którym wiem, należy do fundacji Wild w Wielkiej Brytanii, która poskładała go z kawałków kilku różnych wozów pozbieranych w całej Europie, w tym w Polsce. Drugi, wyglądający na wczesną wersję produkcyjną, o którym mało dziś wiemy, stoi w Królewskim Muzeum Czołgów w Jordanii. Z 222 jest trochę lepiej. Najbliżej, bo w Czechach, żyje facet nazwiskiem Himmler, tyle że pisanym przez jedno M, który odbudował pojazd ze zbieranych latami oryginalnych części. W Polsce zaś nie ma żadnego przedstawiciela tej rodziny pojazdów w jednym kawałku. Jest za to sporo replik, jak ta z filmu, o których też chcę powiedzieć kilka słów. Kiedy na początku nowego wieku, na przełomie lat 90., wczesnych 2000, zaczęła w Polsce rozwijać się mocno rekonstrukcja historyczna, to oczywiście był głód pojazdów. A jako, że SDKFZ 222 z działkiem to jest wóz właściwie pod kątem rekonstrukcji idealny, bo mały, prosty, przewiezie się go auto lawetą i może grać w inscenizacjach od września 39 do maja 45 roku. Można więc powiedzieć, że z punktu widzenia rekonstruktora strony niemieckiej jest to pojazd idealny. Zbudowanie prawidłowo tego wozu jest dość dużym problemem i tak jak ta replika, którą w Tomaszowie oglądaliście, która należy do firmy pirotechnicznej Demony Ognia, ma jeden podstawowy błąd, który mają wedle mojej wiedzy chyba wszystkie albo prawie wszystkie repliki w Polsce, czyli silnik jest umieszczony z przodu. Oryginał miał umieszczony silnik z tyłu, jednak wykonanie takiej przeróbki, znalezienie silnika silnika V8 o podobnej pojemności, wymiara, który by tam pasował, jest bardzo trudne, żeby upchnąć go pod pancerzem. Dlatego najczęściej głównym silnikiem napędzającym te repliki jest albo taki właśnie S21 z Żuka, jak tutaj, albo różnej maści małe diesle. Przynajmniej z takowymi się na przestrzeni lat spotkałem. Za bazy zaś służyły różne pojazdy, bo na początku każdy chciał zrobić to z czegoś, co już jeździ. I tak istniały różne potworki. A to psuto gazy 69, które dzisiaj już są autami zabytkowymi, których właśnie między innymi przez takie zabawy jest mniej niż było 20 lat temu na rynku. Przerabiano więc gazy 69 i próbowano robić te repliki na bazie UAZów. Jednakże to są samochody o innym podwoziu, o innych wymiarach, nie zgadza się rozstaw osi, który powinien wynosić 3 metry. Dużo tego typu problemów powodowało, że potem jak nawet chciało się wyspawać pancerz i położyć na tej ramie, niekoniecznie dobrze to wyglądało i niekoniecznie te wszystkie kąty się schodziły. No i były różne takie kompromisy. Bardzo szybko zrezygnowano z podwozia GAZ 69, zrezygnowano też dość szybko z UAZów, no i dużo też replik powstało na bazie Aro M461, tak zwanego rumuńskiego gazika. To był samochód o bardzo prostej, wdzięcznej konstrukcji, o idealnie prostej ramie, który dawał bardzo duże możliwości modyfikacji, ale szczerze mówiąc na replikę SDKFZ 222 też się nie nadaje z bardzo prostego powodu. Aro jest dość wysokie, więc nawet po wrzuceniu pancerza trzeba by sklepać te resory, żeby siedział niżej, żeby to jako tako pasowało. Także następnie psuto masowo Aro. Ta replika, którą tutaj widziałem, jeśli się nie mylę, biorąc pod uwagę, że z przodu miała wahacze, a z tyłu most, patrząc na jej konstrukcję, chyba powstała na bazie Aro M244, czyli tak zwanego Vampira, którego niektórzy z Was mogą pamiętać z faktu, że w latach 90. polska policja zakupiła je do użytku i bardzo szybko je wycofała, bo się notorycznie psuły. To Aro też jest dość często wykorzystywane do replik samochodu o nazwie Stoewer R200, też niemiecki, z czasów II wojny światowej, na którym nomen omen bardzo mocno wzorowali się Sowieci przy projektowaniu karoserii do Gaza 69. Stoewer miał właśnie zawieszenie niezależne zamiast klasycznych mostów i resorów, dlatego przód takiego Aro najbardziej odpowiada i wydaje mi się, że tutaj też coś takiego zastosowano. Więc ogółem te repliki są budowane na różnych pojazdach. Inna zaś firma z Polski, z którą kiedyś miałem kontakt, pomyślała, że zbudują na bazie Opra Frontiery, tylko przeniosą silnik na tył, poprzerabiają to, ale tak naprawdę dopóki ktoś nie zrobi tej repliki całkowicie od zera, czyli nie wyspawa ramy, przerobi, nie dopasuje mostów z jakiegoś pojazdu, żeby maksymalnie odwzorowywały przynajmniej w kwestii wymiarów oryginalne mosty, to nie ma co liczyć na to, że w Polsce będzie perfekcyjna replika tego pojazdu. Także pod tym względem to jest bardzo trudne wyzwanie, jest to wbrew pozorom trudny pojazd do zbudowania, a jednocześnie właściwie przecież rekonstrukcja historyczna to jest jedno teatr na świeżym powietrzu. Może nie ma sensu aż tak się o to spinać, wystarczy, że coś jeździ, wygląda, no oczywiście, żeby nie było maszkaronem, jak na przykład moja replika BA64E, którą kiedyś Wam pokazywałem też na kanale, tylko żeby bardziej to przypominało oryginał, przynajmniej z zewnątrz, a niestety zrobienie perfekcyjnej repliki to będzie tak gigantyczny koszt, że tak naprawdę bardziej się opłaca pozbierać części jakiegoś innego pojazdu z okresu wojny, typu, nie wiem, Gaza 67 Czapajewa, Zisa 5 albo Jeepa Willisa, jakiegoś Dodge'a 3/4 tony i odrestaurować oryginalny pojazd z czasów wojny, mieć oryginał w pełni sprawny, niż zainwestować takie pieniądze w replikę. I myślę, że właśnie między innymi dlatego jeszcze nie widziałem naprawdę perfekcyjnej repliki 222 w Polsce. Dziękuję za to, że obejrzeliście ten materiał. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy. Udało mi się wygospodarować trochę czasu, no bo cały czas też jestem zajęty działaniem w Fundacji Korignis i tematem powodzi. A w międzyczasie też Was informuję, że jakbyście chcieli taką o koszuleczkę z BWP-em albo jakieś inne akcesoria, to uzupełniłem stany magazynowe w sklepie Refugir, więc jakbyście chcieli koszulkę, naszywkę albo jakieś inne ciekawe pierdoły, to link do sklepu też jest w opisie. Jako że sam sobie jestem sponsorem filmu, to sam się reklamuję. Dziękuję za uwagę, żegnam się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!